Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesier, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj miało być kilka sprawek, natomiast cały program poświęcam na rozmowę z księdzem profesorem Dariuszem Oko. Jak już mówiłem parę razy, niektóre rzeczy, o których tutaj mówię na tym kanale, wydają się nawet mi, kiedy o nich mówię, science fiction. To jest jedna z takich spraw. Wydaje mi się, że jednym z efektów tego, co robią neomarksiści z mózgiem człowieka dzisiaj za pomocą ilości informacji, które on dostaje z ekranów, seriale, filmy, informacje, TikToki i tak dalej, powodują, że potem nagle dostaje pewną rzecz prawdziwą i on nie jest w stanie już tego przeprocesować. Ja zaczynam mieć trochę taki problem, że mówię dzisiaj o sprawie, która jest naprawdę. To jest realna sprawa z rzeczywistości. Za tydzień ksiądz profesor Dariusz Oko będzie przed sądem w Niemczech stał razem z jeszcze dwoma innymi księżmi za artykuł naukowy, który mówi o tym, że trzeba ograniczyć kliki homoseksualne w kościele. Inny ksiądz, o którym mówiłem w sierpniu, to jest taki ksiądz, może teraz kilka słów o nim. Zobaczmy, to jest, zdaje się, koneser whisky w ogóle.
Herzlich willkommen zur vierten Folge von Spirit meets Spirituality. Spirit meets Spirituality. Schnaps trifft auf Spiritualität, wünsche ich nun allen Zuschauerinnen und Zuschauern Slanchewa, gute Gesundheit für Leib und Seele.
Ten ksiądz złożył doniesienie do prokuratury niemieckiej o możliwości popełnienia przestępstwa przez księdza profesora Dariusza Oko. I tym przestępstwem jest artykuł naukowy. I teraz, kochani, chyba w tej sprawie najważniejsze jest dla mnie, żeby możliwie duża część widzów uwierzyła, że to dzieje się naprawdę. To jest chyba główny jakby cel przedstawienia całej tej sytuacji. Że to nie jest serial. To są czasy, w których przed prawdziwym sądem, z perspektywą prawdziwego czasu w więzieniu, stanie polski ksiądz, który śmiał napisać coś o lawendowej mafii w kościele katolickim oraz który jest otwartym przeciwnikiem filozofii gender. Obnaża ją jako przeciwną wierze katolickiej. Kochani, ta rozmowa zrobiła na mnie na tyle duże wrażenie, że w trakcie tej rozmowy tam zaczął się u mnie problem z rejestracją obrazu po mojej stronie. Wybaczcie, najważniejsza jest treść tej rozmowy. Mam nadzieję, że ona jak największej liczbie moich widzów otworzy oczy. I od razu na starcie powiem, pod filmem jest link do petycji i bardzo proszę wszystkich moich widzów nie tylko o podpisanie tej petycji w obronie księdza profesora Dariusza Oko, ale również o możliwie szerokie jej rozesłanie. Teraz zapraszam na rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, księże profesorze.
Na wieki wieków, amen.
Może zacznijmy od zdjęcia, które ksiądz ma w tle. Czy mógłby ksiądz powiedzieć dwa słowa, co to jest za zdjęcie?
To jest zdjęcie z Bydgoszczy z 3 września 1939 roku, z tak zwanej Krwawej Niedzieli, kiedy Niemcy po wkroczeniu na teren Pomorza natychmiast zaczęli eksterminację Polaków, elit polskich. Chodziło o ucięcie niejako głowy narodowi polskiemu, a żeby ten kadłub mógł służyć jako niewolnicy dla Niemców. I już w pierwszych miesiącach wojny Niemcy na samym Pomorzu zamordowali około 30 tysięcy ludzi. Przede wszystkim przedstawicieli polskich elit, właśnie lekarzy, księży, prawników, samorządowców, polityków. O tym za mało pamiętamy, bo to jest jeszcze 50% więcej niż w Katyniu. 30 tysięcy ludzi, tak, zamordowanych na dzień dobry, prawda? Czyli to widać należało do integralnego planu wojny. Od razu zamordować 30 tysięcy Polaków, no w tym księży. No właśnie można pytać, po co o tym mówić, dlaczego to przypominać? No dlatego, że za mało pamiętamy, no chociażby w związku z Katyniem. Tyle wszyscy wiedzą o Katyniu, ale jednak o tej zbrodni na Pomorzu to jednak niewielu ludzi w sumie. A to, no powiem, że to jest prawda, ale też myślę prawda, która odsłania istotną część naszej rzeczywistości o nas, że życie istocie jest wymagające i może być bardzo wymagające od każdego z nas, to szczególnie w naszych czasach takiego największego luksusu, bogactwa, w jakim żyjemy, a które jeszcze nie było dane w dziejach ludzkości, a jest nam dane głównie dzięki pracy naszych poprzedników, którzy w ciężkim trudzie wypracowali ten luksus, także ofiarą swojego życia. I nam grozi, że my będziemy żyli tak pluszowo. Będziemy chcieli, żeby wszystko było pluszowe, także chrześcijaństwo, że będziemy uciekać od samej myśli o jakiejś ofierze, walce, poświęceniu. No i że to będziemy przenosić także na wieczność. Będziemy oczekiwać, że zbawienie też niejako ma być za darmo, jakby oferta supermarketu i co jeszcze po zniżonej cenie z dyskontu. No i myślę, że wielu tego ulega, temu ulega w społeczeństwie, ale też w Kościele, dlatego mamy takie pluszowe chrześcijaństwo i pluszową teologię w dużym stopniu, które jakby redukuje chrześcijaństwo do poziomu przedszkola. Tak jak się przedszkolakom mówi o chrześcijaństwie, że Pan Jezus cię kocha i wszystko będzie super, jak sobie kolano rozbijesz, to pani przedszkolanka nałoży plasterek i w ogóle wszyscy będą szczęśliwi i wszyscy dostaną obiad i podwieczorek. No mniej więcej w ten sposób przepowiada się też chrześcijaństwo dorosłym, ponieważ w tym pluszowym, luksusowym życiu chrześcijaństwo, jeżeli w ogóle ma mieć miejsce, to musi też być takie pluszowe. Natomiast no nie chcemy pamiętać o tym, że w istocie życie i chrześcijaństwo mogą i zasadniczo wymagają wszystkiego. Jeżeli Bóg istnieje, jeżeli Bóg nas stworzył, wszystko nam dał i chce dać jeszcze więcej, bo samego siebie na całą wieczność, no to ma prawo oczekiwać wszystko i ma prawo wymagać wszystkiego. No tak jak wymagał od swojego syna, którego najbardziej kochał, był najlepszy, najświętszy, a jednak no nie oszczędził mu tego losu końcowego swojego życia. Czy też no, musimy być gotowi na to, że chrześcijaństwo w istocie nie tylko może być, ale właściwie zawsze jest wymagające, bo wymaga maksimum od nas. Mamy kochać ze wszystkich sił, z całego serca. Czyli jak trzeba, też mamy poświęcić życie. No ale dlaczego, jak tak można wymagać? No ja myślę, popatrzmy, ile już same władze państwowe mogą wymagać. Jak była pierwsza wojna światowa, no to też to był już stan wysokiego dobrobytu w Europie, najwyższego w całych dziejach. No też dzięki eksploatacji kolonii, ale też dzięki rewolucji przemysłowej. I nagle w tej szczęśliwej Europie zaczęto wojnę, no bezsensowną, w której na froncie zachodnim codziennie ginęły dziesiątki tysięcy młodych ludzi, no w pana wieku, najmłodszym od pana. Pan był jako oficer, nie miałby szansy przeżycia, tak się rachowało, że oficer, którym pan by zapewne był, nie miał prawa przeżyć więcej niż 2 miesięcy. No i przychodził następny, takie mięso armatnie. No przecież to była wielka ludzka rzeź. Dziesiątki tysięcy młodych mężczyzn, tak wieku około 20 lat, Francuzów, Anglików, Niemców, ginęło każdego dnia w jednej bitwie pod Verdun, zginęło 700 tysięcy ludzi, po połowie Francuzów i Niemców. No i społeczeństwo, ludzie to jakoś akceptowali, że władza państwowa może wymagać takich rzeczy. Może zabrać mężczyzn, nawet jakby byli młodzi, mieli wspaniałe rodziny, żony, dzieci, wysłać na front, gdzie kilka miesięcy będą wegetować w błocie, a na końcu ich rozerwie jakaś bomba. No tak było w pierwszej wojnie, ale właściwie dzisiaj też tak jest. No, też władza tego może od nas wymagać, prawda? W słusznej wojnie, która no, w wojnie obronnej Polski zasadniczo jest słuszna, ale też jakiejś wojnie bezsensownej w innym państwie. No a mamy wielkie problemy z akceptowaniem, że Bóg chociaż troszeczkę od nas będzie wymagał czegoś. No, jeżeli władza państwa, która nieraz jest w rękach ludzi bardzo niegodziwych, może takie rzeczy wymagać, no to przecież Bóg tym bardziej może wymagać od nas i On wymaga. Znaczy, On wymaga no właśnie prostych, logicznych rzeczy, żebyśmy Jego stawiali ponad wszystko, żebyśmy stosowali właśnie taką prostą hierarchię wartości, logiczną. No, no Bóg jest najważniejszy, mąż, żona, które po Bogu są najważniejsze, potem dzieci, które się z miłości rodziców rodzą, rodzice, którym najwięcej po Bogu zawdzięczamy, no i wszyscy inni ludzie, na ile jesteśmy w stanie coś dla nich zrobić, im pomóc. No a potem wszystko inne, właśnie też wygodne życie, luksus, bogactwo, przyjemności. To jest prosta hierarchia, którą każdy w gruncie rzeczy rozumie i tego Bóg nas oczekuje, żebyśmy tak żyli. I to szczególnie dzisiaj no, trzeba przypominać także w Kościele, żebyśmy nie stawiali właśnie luksusu, wygodnictwa ponad Boga, ponad ludzi, też ponad własne zbawienie. I że jeżeli są sytuacje no, trudne, które szczególnie wiele nas się może wymagać, no, na przykład w pracy, no, może mieć perspektywę, że albo jakoś podepczemy naszą wiarę, albo stracimy pracę, czy coś w tym rodzaju, no to trzeba wybrać Boga, że ponad Boga nic nie można postawić. A no, mi się to zdjęcie nam przypomina, to są zdjęcia, to są księża krótko przed rozstrzelaniem przez Niemców, że no, takie sytuacje jeszcze niedawno działy się w Polsce. No to, zresztą to jest tylko garstka. No, Niemcy w sumie zamordowali w Polsce sami tylko inteligencję akcją 100 tysięcy ludzi. W Krakowie i w Lwowie około 200 profesorów aresztowano i zabito w obozach albo strzałem głowy. No, w ogóle zamordowali 6 milionów ludzi w Polsce. 50 tysięcy w kilka dni na Woli na początku powstania, w samym powstaniu ćwierć miliona. No, to są. No i to też no, oczywiście wynika z takiego imperializmu niemieckiego, który był szczególnie okrutny wtedy, no bo to oczywiście to jest niejako naturalne, że zawsze większe państwa starały się żyć kosztem innych, podporządkowywać sobie mniej lub bardziej brutalnie. No, no ta brutalność niemiecka w czasie wojny była maksymalna w dziejach Europy. I trzeba o tym pamiętać, że no, państwa mają taką tendencję, że jednak że państwo mocniejsze no, generalnie usiłuje sobie podporządkować mniejsze, słabsze. W tak brutalny sposób, jak to, no, to zdjęcie przypomina, tak okrutny, ludobójczy, ale też no, na inne sposoby. I że też nie tylko, że są usiłowania, zawsze były, żeby podporządkować sobie inne państwo gospodarczo, politycznie, ale też duchowo, religijnie. I tutaj też to w przypadku Niemców jest widoczne, no bo wiemy, że w czasie wojny no Niemcy szczególnie starali się zniszczyć Kościół i księży, bo wiedzieli, że to jest siła duchowa Polski, jak kręgosłup duchowy. Ale no bo właśnie, bo jeżeli podbitemu narodowi odbierze się też jego siłę duchową, jego wiarę, no to tym łatwiej nie manipulować, tym bardziej nie grozi nam jakiś bunt. Wtedy mamy tym wygodniejszych niewolników. A teraz mi się sytuacja tyle się powtarza, że no, w ramach Europy politycznie wiemy, że usiłuje się stworzyć wielkie państwo, w którym Polska ma być jakby jedną z prowincji tylko zarządzanych z Brukseli i Berlina. Mam być podporządkowani politycznie, gospodarczo, ale też, i to jest najgorsze, duchowo, bo mamy przyjąć nie tylko zarządców z Brukseli, ale mamy przyjąć na miejsce chrześcijaństwa ideologię gender, która jest absolutnie antychrześcijańska, to się nie da pogodzić. Czyli tak jak no, komuniści z Moskwy chcieli, żebyśmy się podporządkowali Moskwie politycznie, gospodarczo, do czego nas zmusili, ale też chcieli nas podporządkować duchowo, żebyśmy na miejsce Chrystusa przyjęli Marksa. I to im się nie udało na szczęście dzięki wierze Polaków i głębi i powszechności. Ale dzisiaj sytuacja jest w dużym stopniu symetryczna, że mamy też być podporządkowani politycznie, gospodarczo, no nie tak brutalnie jak wcześniej, ale też duchowo. To znaczy, no wyraźnie nam się mówi, że mamy odrzucić Chrystusa, a na to miejsce przyjąć ateistyczną ideologię, gdzie właściwie Bogiem jest seks, gdzie ponad Boga i zbawienie stawia się seks. No i nawet część chrześcijan, nawet część biskupów przyjmuje tą ideologię. No jak zawsze się działo, no bo to, że jak w czasie rewolucji francuskiej na przykład, czy w czasie reformacji w Anglii, no część księży, nawet w Anglii biskupów, to prawie wszyscy, stanęli po stronie antykatolickiej. No, byli tak zwani księża we Francji zaprzysiężeni na konstytucję, którzy współpracowali z tymi ateistycznymi władzami też w niszczeniu kościoła i w niszczeniu innych księży. No czy całą reformację w Anglii została przeprowadzona właściwie pod władzą prymasa Anglii, który właśnie wszystko robił, żeby obalić kościół katolicki i właśnie poza biskupem Fisherem inni biskupi no, nie stawiali jakiegoś oporu. Poddali się tej protestantyzacji, jak też biskupi w Skandynawii. Także też musimy pamiętać, że w obrębie samego kościoła też mogą być nie tylko jednostki, ale całe grupy, które przychodzą na stronę wroga, przeciwnika. Tak jak u nas w Polsce byli tak zwani księża patrioci, którzy współpracowali z marksistami i no nie tylko tak jakby ideologicznie starali się łączyć chrześcijaństwo z marksizmem, ale też no, aktywnie niszczyli swoich współbraci, donosili na nich, no przecież ksiądz Popiełuszko był otoczony agentami, księżmi, mieszkał z nimi pod jednym dachem, którzy na niego donosili i na koniec pomagali go zabić, więc to też trzeba pamiętać, że zawsze w tej walce, można powiedzieć, że toczy się ciągle taka walka duchowa, bo między dwoma biegunami. Jednym biegun, można powiedzieć, to jest Pan Jezus z jego czystością nauki, z nauką Boga, objawieniem. No, a z drugiej strony coś przeciwnego, czyli no, no, nauka demoniczna, no, tego, kto się absolutnie sprzeciwia Bogu i przegrał dlatego i chce, żeby inni też się sprzeciwili. I my tak jesteśmy gdzieś w środku między tymi ekstremami, prawda? Zbliżamy się albo oddalamy w zależności od głębi naszego życia, nawrócenia jako jednostki, ale też jako społeczeństwa. Możemy być bliżej Boga albo też dalej jako jednostki i społeczeństwa. I tak też jest no, w kościele z duchownymi, że jedni są bliżej Boga, inni dalej. I nawet można chodzić do tego, że no, jedni duchowni w kościele no, wprost odrzucają nauczanie Chrystusa, przyjmują antynauczanie. I w związku z tym, jeżeli je przyjmą, no to prześladują innych chrześcijan. Nawet no właśnie wtrącają ich do więzienia, pomagają ich zabijać. No to tego uczy historia. Właśnie też to zdjęcie o tym przypomina, że też, no, znaczy, bo, znaczy ta walka w istocie toczy się zawsze, no bo zawsze toczy się walka między Bogiem i demonami, między dobrem i złem w naszych duszach. A czasami przejmuje taki no, wyraźny taki obraz, tak jakby wybija na powierzchnię, co się dzieje, jak na wielkim dramacie na Golgocie, ale też na tych wszystkich Golgotach świata, jak tutaj w Bydgoszczy. Ta walka jakby staje się widoczna, co się dzieje naprawdę w naszych duszach, co się dzieje w świecie. I myślę, że w tej perspektywie trzeba patrzeć, no i no ja też staram się patrzeć też na ten mój proces, bo właśnie dlatego prosił do rozmowy dokładnie za tydzień. Już będę pytany przez prokuratora, będę w Kolonii i właśnie niemiecki prokurator będzie mnie oskarżał za straszne przewinienia.
Ta sytuacja wydaje się, to jest tak dla mnie największa trudność z tą sytuacją księdza, że ona brzmi jak science fiction. Myślę, że też dla wielu moich widzów to jest aż trudno pojąć, że to dzieje się naprawdę. Ksiądz napisał artykuł naukowy, tak? O zagrożeniu klik homoseksualnych w kościele katolickim.
Tak, o konieczności ograniczenia klik homoseksualnych w kościele.
Z Niemiec, ja zresztą w sierpniu robiłem krótki materiał na ten temat. Tak, to jest, no kapłan powiedzmy, który zdaje się koneser whisky, tak? Teraz, który mówi, że sznaps spotyka się z duchowością. Powiedzmy mocno progresywny kapłan i on doniósł, rozumiem, do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez księdza, tak?
Tak, właśnie no nie tylko na mnie, ale też na dwóch księży profesorów niemieckich. Jednego, który jest odpowiedzialny w kwestii prawa prasowego, tego czasopisma Theologisches. I on ma 90 lat, jest profesorem dogmatyki zasłużonym i on też będzie siedział ze mną na ławie oskarżonych. Także będzie Polak i Niemiec razem siedział. I on no, też dostał wyrok. Ja dostałem wyrok 4 miesiące więzienia, on dostał 70 dni. Przy czym trzeba pamiętać, że to był taki wyrok przedprocesowy, który jest zwykle tak niższy o 1/3, żeby ludzi odstraszyć od procesowania się, żeby przyjęli ten wyrok, bo raczej powinni oczekiwać, że jak się będą procesować, bronić, to dostaną jeszcze więcej. Czyli ja bym według nich normalnie no, powinien dostać pół roku więzienia. Pół roku więzienia za ten artykuł. No a tamten ksiądz staruszek, no kwartał, 3 miesiące. Jeszcze tak może być w tym procesie, tak właśnie przykładnie nas ukarać za krnąbrność może, że się upieramy, to te wyroki mogą być zwiększone. I też ten ksiądz Rotte oskarżył też księdza profesora Hauke, który jest no, szefem tego czasopisma. To jest też ksiądz niemiecki, profesor pracujący, ale mieszkający pracujący w Lugano w Szwajcarii. Ponieważ on napisał w tym czasopiśmie artykuł, w którym tłumaczył, dlaczego publikowano mój artykuł, no i jednoznacznie stawiał po mojej stronie. No to też za tą zbrodnię, że jak można popierać takiego przestępcę jak ja, też go oskarżył. I w Lugano, tam jeden z czołowych gejów szwajcarskich i też w Niemczech. Zresztą tam też jakieś takie organizacje homoseksualne też nas oskarżają, ale to wyraźnie on to zorganizował, no bo gdyby nie on, to by nawet nie wiedzieli, że w takim czasopiśmie jest taki artykuł, więc on taką całą akcję zorganizował przeciwko nam. Czyli no, stara się ze wszystkich sił, żeby 3 księży profesorów poszło do więzienia. No i ewidentnie no, zachowuje się jak członek tak zwanej lawendowej mafii, czyli takich klik homoseksualnych duchownych. To widać no, tam po jego zachowaniu. Ostatnio był w takim klubie gejowskim, który na zwykle jest czymś w rodzaju domu publicznego gejowskiego, gdzie błogosławi pary homoseksualne, zrobił sobie zdjęcie tam charakterystyczne. No i całą zresztą wydał 2 książki ostatnio, w których całkowicie popiera homoseksualizm, mówi, że to jest coś zupełnie normalnego, dobrego, pisze, że całkowicie odrzuca nauczanie Kościoła. No i w ten sposób jest właściwie no, potwierdzeniem tego mojego artykułu i całej książki Lawendowa Mafia, która wyszła w Polsce i na Słowacji, no, gdzie pisze, jak poważnym zagrożeniem są te struktury. Oczywiście nie należą do nich wszyscy ludzie o skłonnościach homoseksualnych w Kościele, ale no, takie struktury są. i są bardzo groźne. I on no, mimowolnie chyba sobie nie zdaje z tego sprawy, że jest no, świetnym potwierdzeniem też tej książki. No bo oto człowiek tej lawendowej mafii chce wsadzić do więzienia trzech swoich braci w kapłaństwie, księży, profesorów. No wszystkich po 60, a jednego 90 lat. I jest dumny z siebie. I mówi, że on czyni wielkie rzeczy w ten sposób. No tak, ale no to przy okazji, jakkolwiek jest to smutne i szokujące, no to pokazuje kilka rzeczy. No, po pierwsze, no, w jakim stanie jest Kościół niemiecki, o co chodzi, bo czym jest droga synodalna, no bo ksiądz Rothe jest niejako twarzą drogi synodalnej, można powiedzieć. On jakby najlepiej reprezentuje cele tej drogi synodalnej. Jest też, no, widać, że ma poparcie biskupów niemieckich, bo w książce, której wydał ostatnio, jest też wypowiedź biskupa niemieckiego, a nawet mogę ją pokazać tej jego książki. To jest no właśnie ostatnia książka księdza Rothe pod jego redakcją. Może jest trochę widoczna. Gewollt, geliebt, gesegnet, czyli chciani, kochani, pobłogosławieni. To jest o mniejszościach LGBTQ, wszelkich możliwych. No i tutaj w tej książce między innymi jest wypowiedź biskupa z Drezna, Heinricha Timmerwersa. Czyli widać, no to jest akceptowane jego zachowanie przez biskupów niemieckich. Zresztą no, była pytana kuria monachijska, gdzie on teraz przebywa, bo właściwie jest z księdzem San Pelten, ale tam, ponieważ biskup go no, poznał się na nim, chciał go w ogóle usunąć z kapłaństwa, no to znalazł schronienie w Monachium. No i tam to kuria akceptuje jego zachowanie, to co on robi. Czyli to ksiądz Rothe jest dzisiaj twarzą kościoła niemieckiego, twarzą drogi synodalnej. No, pokazuje, co tam się dzieje, o co chodzi. No też no, pokazuje, no przynajmniej właśnie trzy rzeczy. No, czym jest kościół niemiecki i jak się powinniśmy bronić przed jego wpływami, bo to jest jakby taki nowy Luther, można powiedzieć. Nowa, jakby nowa reformacja, gdzie no właściwie według tej drogi synodalnej teologii niemieckiej właściwie oni przyjęli 100% gender. No, padli na kolana przed gender i głównym tematem to jest zupełna swoboda seksualna. No bo jeżeli akceptuje się homoseksualizm, to siłą rzeczy trzeba wszystko inne zaakceptować. Jeżeli to jest dobre, jak pisze właśnie, jeżeli to jest chciane, kochane i błogosławione przez Boga, no także te widać ekscesy w klubie gejowskim, ksiądz Rothe, to widać nie ma z tym problemu. Zresztą pisze w książce, że on takie zachowania akceptuje. To, no to wszystko jest możliwe. No bo trzeba pytać, jest LGBT, czyli biseksualizm, też jest bardziej chciany przez Boga. Czyli to nie tylko chodzi o związki homoseksualne, ale biseksualne. Więc trzeba będzie, księża w Niemczech będą musieli no zaraz błogosławić też związek na przykład dwóch kobiet, jednego mężczyzny, no albo trzech mężczyzn, dwóch kobiet. No dlaczego nie? No, jeżeli ludzie chcą takich formach żyć, no to trzeba to przyjąć. I to już właściwie no, Kościół niemiecki faktycznie akceptuje, tylko chce to już tak sformalizować, ogłosić jako prawo i nawet narzucić całemu Kościołowi. Więc ja myślę, no ksiądz Rothe pokazuje twarz Kościoła niemieckiego i też, no myślę, pomaga nam się bronić przed tym, uświadamiać, że, no, że to jest zaprzeczenie chrześcijaństwa, że to jest no, w istocie pozbawienie przyjemności seksualnej ponad Boga, ponad zbawienie, no właściwie bluźnienie Bogu, no to jest wprost przeciwne z tym, co mówił Jezus, co jest w Biblii, w nauczaniu Kościoła. To jest 100% przeciwne do tego, co mówił święty Jan Paweł II, co mówił Benedykt XVI i wszyscy papieże. To jest 100% przeciwne, a Niemcy mówią, że oni mają rację, czyli oni właściwie się stawiają ponad Jezusa, ponad Boga, no jakby bluźnią Bogu. Stawiają, no można powiedzieć, seks ponad zbawienie, ponad Boga. To jest straszne, to jest bluźnierstwo i no twarz księdza Rothe, to co on robi, właśnie ksiądz Rothe w klubie gejowskim albo całujący się z klerykiem, to też jest takie znane zdjęcie, czy właśnie ksiądz Rothe, który propaguje picie whisky właśnie pośród butelek whisky, który obrócony tyłem do tabernakulum jakby adorował kieliszek z whisky, no to jest dobry twarz kościoła niemieckiego właśnie takiego, gdzie właśnie no, nie widać, żeby tam chodziło o Boga, o Chrystusa, tylko o przyjemne, wygodne życie, właśnie żeby jakby ta wielość butelek whisky, przy których on stoi, można powiedzieć, tak samo chodzi o wielość zachowań seksualnych, że jak można pić wszystkie rodzaje whisky, to właściwie w seksie można wszystko robić. To tak, to jest właśnie teologia, to jest no jakby dno, do którego doszła teologia niemiecka, ale no też Kościół niemiecki w drodze synodalnej. I myślę, że efekt z tego procesu jest taki, że to się staje znane I wiemy, przed czym się bronić, że podobnie jak nasi ojcowie i matki nie przyjęli Lutra, nie przyjęli reformacji protestanckiej, no, która w dużym stopniu była, miała złe motywacje, no bo kto zostawał protestantem, mógł zrabować Kościół, mógł znacznie zwiększyć swój majątek, to raz, a dwa, że jego władza duchowa też wzrastała, bo właściwie ludzie, bo miał też władzę duchową, jak król angielski, głowa króla angielskiego. Wcześniej ludzie mogli się odwołać do papieża, był jakiś podział władzy, a teraz nie tylko wzbogacał się o dobra duchowe, ale mógł zrobić wszystko z poddanymi, no jak Henryk VIII, który no najpierw zabił Morusa Fischera, a za rok zabił też swoją nową żonę, Annę Boleyn. Bo, no i kto mu co zrobi? No nie z panem życia i śmierci. To są istotne motywy reformacji, trzeba pamiętać, bo tak się ją zbyt święcie przedstawia. Często wcale nie były ewangeliczne metody, tylko no pieniądze i władza duchowa. I to jest wielkość panów, książąt w Niemczech i w Polsce, którzy jednak nie przyjęli tego, częściowo nie przyjęli i tak obronili wiarę katolicką, no, lepszą wolność chrześcijaństwa. I dzisiaj my stoimy przed podobnym wyzwaniem, bo ta rewolucja seksualna, która dokonuje się w Niemczech w kościele, która jest właściwie poddaniem się światu, przyjęciu na miejsce Biblii gender, to Niemcy to chcą znowu narzucić całemu światu, także nam. Ale nie musi im się udać. Tak jak im się nie udało z reformacją, tak się nie musi udać z tą rewolucją seksualną. I myślę, że ta historia nam pomaga to rozumieć.
Wracając na chwilę do tego procesu, bo on jest za chwilę, prawda? To jest za kilka dni.
Za tydzień, tak. Właśnie, dokładnie za tydzień już będę siedział na ławie oskarżonych w Kolonii. Będę oskarżany przez prokuratora niemieckiego.
Spodziewacie, ksiądz, że to będzie jedno takie posiedzenie, czy to będzie się przedłużać? Czy to będzie... Jak to będzie, według księdza?
No, tego nikt nie może powiedzieć, bo tak od strony prawnej, no, moi prawnicy, adwokaci mówią, że no, sam proces jest absurdalny, że w ogóle nie powinno mieć miejsca, że właśnie akt oskarżenia jest przepisany z tweeta księdza Rotek, który nas oskarżał, czyli wygląda, no nawet tak kardynał Miller, który stanowi obronie, mówi, wygląda, że oni nawet nie przeczytali tego artykułu, no bo on ma kilkadziesiąt stron, no stawia pewne wymagania. Poza tym, gdyby przeczytali, zobaczyli, jak fałszywe, zakłamane jest to oskarżenie, bo tam się sugeruje, jak ja bym obrażał wszystkich homoseksualistów całego świata. Tymczasem ja używam mocnych określeń po wyliczeniu właśnie zbrodni tej homokliki. Przecież wyraźnie więc mówię o mafii wewnątrzkościelnej, części duchownych homoseksualnych, którzy dopuszczają się strasznych rzeczy. No, jak kardynał McCarrick, który jako młody ksiądz gwałcił chłopców, a mimo to został najważniejszym kardynałem Stanów Zjednoczonych, gdzie molestował i gwałcił kleryków z własnej diecezji. No i przecież to by nie było możliwe, gdyby nie stała za nim właśnie lawendowa mafia. On natychmiast powinien jako młody ksiądz trafić do więzienia. A on dotąd nie trafił i pewnie nie trafi. Ale takich jest więcej, takich jest legion. No, podobnie było kardynał O'Brien w Szkocji, czy Greer w Wiedniu, no też, czy arcybiskup Petz u nas w Polsce. No, przecież molestowanie kleryków no, to jest przestępstwo. No, to jakby generał studentki molestował szkoły wojskowe. Przecież powinien trafić do więzienia natychmiast, jakby trafił pewnie. No a u nas do dzisiaj nie mamy jasnej wypowiedzi na temat Petz, ale też arcybiskup Wesołowski, no, Janiak i tak dalej, i tak dalej. To ja właśnie pisząc o takich ludziach, no używam mocnych wyrażeń, no też w duchu Jezusa, który mówił o takich ludziach, takich właśnie grupach, groby popielane, premie żmijowe, mordercy proroków, jak warci piekło, jak wy możecie ujść potępienia w piekle. No, to no, nie można nic gorszego powiedzieć człowiekowi, że i to Jezus, że on się dziwi, jak ty się możesz nie potępić, on najlepiej wie, co jest w człowieku. No więc, więc nieraz trzeba takich rzeczy używać, bo rzeczywiście te kliki, no przecież zawsze każde jak molestowania czy gwałtu jest zbrodnią na duszy człowieka, nie tylko na ciele, jeszcze bardziej na duszy. Ludzie nieraz się z tego nie podnoszą, krwawią, mają jakby złamany kręgosłup. I to jeszcze na ministrantach, lektorach, klerykach, którzy z dobrą wolą chcą służyć Bogu, poświęcić Mu życie, no jakiś drapieżca seksualny na chwilę swojej przyjemności molestuje i gwałci. Przecież to jest arcyzbrodnia. Jest chroniony przez swoich kolegów. Jeszcze nic mu nie można zrobić. I żaden z tych panów nie poszedł do więzienia nawet na jeden dzień. No ja dostałem pół roku więzienia chyba, znaczy mam dostać. No to przecież to jest dowód na istnienie tych klik. I więc no to zwracają uwagę, że to jest oskarżenie mnie, to jest tak jakby jakiś duchowny na Sycylii pisał o mafii sycylijskiej, że to są zbrodniarze, że to są pasożyty, że to jest jakby rak. I za to powiedzmy sąd w Mediolanie skazał go na więzienie, ponieważ on obraża tych ludzi, a właściwie to obraża wszystkich Sycylijczyków albo wszystkich Włochów może. No to jest taka logika, więc Więc nawet adwokaci mówią, że to powinno się zakończyć 15 minut, tylko że się zapewne nie zakończy, bo zależy, to chyba będzie bardziej decyzja polityczna, no, czy zdecydują się na pójście za prawdą, czy po prostu to ma być taki pokazowy proces, żeby stłumić, no jak w totalitaryzmie, jak były takie procesy w Moskwie, żeby zastraszyć ludzi, bo jeżeli ja trafię do więzienia, który jest szczególnie znany z obrony rozumu społeczeństwa Kościoła i ksiądz staruszek, który wydał to mój artykuł, też trafi do więzienia, no to kto się odważy w ogóle wydawać takie teksty i coś mówić? Więc chodzi o zastraszenie nas, o zniewolenie, żebyśmy się bali jak w komunizmie. No to jest tak, bardzo to Polacy to pamiętamy. No, mogłeś powiedzieć oczywistą prawdę na temat komunizmu i za to nie tylko traciłeś pracę, ale mogłeś trafić do więzienia, dostać kulę w głowę. I tutaj no, gender jako neomarszki stosuje podobne sposoby, żeby... To jest, chodzi o zastraszenie ludzi, żeby nikt nie ośmielił się skrytykować tej ideologii, żeby jakby tak jak Karnał Miller, który zdecydowanie stanął w mojej obronie, no żeby oddać pokłon Baalowi, żeby wszyscy oddali pokłon bestii i żeby ona wtedy czuła, że ma władzę absolutną. I to widać, no, że coraz, i to pokazuje właśnie naturę gender, że to nie jest takie miłe, bo oni są widać bardzo mili, tolerancyjni w słowach, ale w czynach są bardzo okrutni i represyjni, totalitarni. Nikt się nie może sprzeciwić bestii. Każdy musi oddać jej hołd. No ale no, nie możemy, bo oddać, paść na kolana przed gender, no to jest zaprzeć się Chrystusa. No to przecież, no bo gender to jest program panseksualizmu. To jest no, głoszenie, że w seksualności można wszystko i powinno się robić właściwie prawie wszystko i że to jest najważniejsze w życiu i to daje niejako zbawienie, szczęście. Innego zbawienia nie ma. No to jest, no właśnie jakby, no jak sobie Izraelici postawili bożka pod Synajem, czekając na Mojżesza, no to teraz ci ludzie bez wiary stawiają sobie takiego bożka seks i każdy ma dać mu pokłon. A kto trochę rozsądku powie, że, no, że to nie jest jednak tak, że to nie jest Bóg, no to ma być unicestwiony. I no o to chodzi w tym procesie, znaczy to nie, ja jestem tylko okazją, ale chodzi o zastraszenie właściwie całej Europy, no bo te wyroki niemieckie są wzorem na całej Europy. I o to toczy się gra, dlatego że tak wielu ludzi już, właściwie no już prawie 60 tysięcy się podpisało pod protestem w mojej obronie. No to jest gra najwyższą stawkę o życie w prawdzie, w dobru, ale też o naszą wiarę, o chrześcijaństwo, o Kościół, a więc też o nasze zbawienie, no bo im jaśniej, w bardziej czysty sposób będzie głoszona Ewangelia, nauczanie Chrystusa, ten biegun dobra, tym większe szanse mamy zbawienia, że to przyjmiemy, według tego będziemy żyć. A im bardziej to będzie zagłuszone i na drugim biegunie będzie głoszony seks jako Bóg, jako właściwie jedyne zbawienie to jest seks, no to szanse, oczywiście z jednej strony każdy człowiek ma szanse na zbawienie, ale mniejsze lub większe i te szanse będą zmniejszane. No. Więc no, to jest walka o najwyższą stawkę tu na ziemi, ale też no, wieczności, o zbawienie wieczne. To, dlatego no, cieszę się, że jednak tyle ludzi mnie popiera, bo to tak można liczyć, że socjologicznie, że no zwykle jedna osoba, która się podpisuje, to reprezentuje 200 osób, które gdyby wiedziały o tym, to by się też podpisały, że jest taka sprawa. Bo nawet widzę, że mimo nagłośnienia tego, to wielu ludzi dobrej woli nie wie o tym, a chętnie by się podpisało. No to ale 60 tysięcy to już by nam dawało 12 milionów ludzi. Poza tym no, można, no spokojnie, no zgodzimy się, że przy różnych poglądach w Polsce, to jednak zdecydowana większość Polaków, nawet słabo wierzących, jednak stanie po mojej stronie, jak pozna szczegóły tej sprawy, prawda? Księdza Rotę, dumnego w gejowskim domu publicznym, który chce wsadzić do więzienia trzech księży profesorów za to, że napisali prawdę o mafii. No to...
Księże profesorze, właśnie pytanie, jak my możemy pomóc? Bo myślę, że to też przychodzi na myśl teraz widzom, jak to oglądamy. W jaki sposób możemy księdzu pomóc w tej sprawie?
No przede wszystkim modlitwą, no i podpisaniem się pod tym apelem. To jest na stronie www.brońmyksiędzaoko, pisane razem, to łatwo znaleźć. Też można podesłać do przyjaciół.
Tuż pod filmem umieścimy ten link i też z tego miejsca...
Właśnie tam jest dobrze to opisane, to robi, tą stronę przygotowała Ordo Iuris, więc jest profesjonalnie przygotowane pod względem prawnym i jest też wersja w języku niemieckim i angielskim. Tam jest też obszerny wywiad ze mną, jest też właśnie ten tekst kardynała Millera, w którym zdecydowanie stoi po mojej stronie. No to jest zaszczyt, bo można powiedzieć, że kardynał Miller i papież Benedykt to jest dwóch największych teologów współcześnie żyjących, którzy są bardzo zgodni ze sobą też, no bo papież mu powierzył najważniejszą funkcję w Kościele po papieżu właśnie, obronę wyjaśniania wiary. I no tym bardziej zdecydowany, można powiedzieć, że w dużym stopniu to, co mówi kardynał Miller, to by powiedział i papież Benedykt XVI. Dlatego właśnie dobrze jego słuchać w tych czasach zamętu w Kościele. On ostatnio dużo mówi, publikuje. No to jest po prostu głos prawdy, głos odwiecznego nauczania Kościoła, głos Chrystusa, więc tam też jest tekst arcybiskupa Orosza z Trnawy, który ze Słowacji, który też zdecydowanie stanął po mojej stronie, czy biskupa Zmitrowicza z Ukrainy, no głos Kościoła. Więc tam proszę o podpis i o modlitwę. No a przede wszystkim no, najbardziej sobie pomagamy, im bardziej żyjemy po chrześcijańsku, im bardziej się nawracamy, no to wtedy mamy tym więcej skarbów duchowych w sercu i wtedy wszystko, co robimy, jest lepsze, prawda? No bo każde słowo, czyn jest wyrazem naszego wnętrza. No i im więcej będziemy mieć w sercu mądrości, miłości, dobroci, tym lepsze będą nasze słowa i czyny, tym więcej dobra będziemy czynić, a więc tym więcej będziemy mogli pomóc innym, no także troszkę mnie. A muszę powiedzieć, że ja no, z chęcią już słucham pana programu, wiele ich słuchałem i gratuluję panu, bo myślę, że pan właśnie bardzo ludziom pomaga w tym właśnie z tym hasłem, człowieku rozumny. No właśnie, trzeba powiedzieć, no rozum. Rozum jest naszą najlepszą cząstką, prawda? Nie hormony, nie rządza, ale rozum. I oczywiście wszystko jest piękne i dobre w nas, stworzone przez Boga, tylko tym wszystkim musi kierować rozum, bo jak włączymy rozum, to nie będzie pustki. Kto rządzi? No rządzi ten, kto jest mocny. A kto jest mocny? Często bardzo mocno są nasze pożądania, rządze, prawda? To, co mamy wspólne ze zwierzętami. I jeżeli my się wyłączamy rozum, no to wtedy rządzą rządze. I to wtedy właśnie mamy teorię gender, bo teoria gender, no, ja należę do ludzi, którzy najwięcej przeczytali ich tekstów, to nie jest jakiś owoc intelektu, tylko jest, to jest jakby, jakby zapis pod dyktando rządze. To jest często rozum tam wyłączony, a to, co się tam pisze, to dyktuje rządza niejako. Dlatego no, to jest bardzo ważne. Rozum to największy dar, wolność, uczucia, oczywiście też nasze żądze, pragnienia, ciało, to wszystko jest dobre, Boże, tylko że to musi kierować rozum, właśnie jak Pan apeluje. Można powiedzieć tak, że człowiek jest wspaniały, jak wspaniałe są samoloty, to są cuda techniki, jak jumbo jety, prawda, kilkuset pasażerów może wziąć, co za konstrukcja, za silniki, same silniki to największy cud techniki współczesnej, taki silnik lotniczy. I to ta maszyna może na 10 tysięcy kilometrów przenieść 300 osób. Może, o ile będzie kierowana przez mądrego pilota, prawda? Jak ten pilot będzie pijany, no to będzie szybko katastrofa. Więc tak jak wspaniałym samolotem musi kierować pilot, żeby lot się udał, żeby był piękny, no właśnie tak my się musimy kierować rozumem i myślę, że pana programy bardzo w tym pomagają. Gratuluję panu i życzę jak najwięcej powodzenia.
Bardzo, bardzo dziękuję. Bóg zapłać, księże profesorze. Myślę, że będę zachęcał, jeszcze po naszej rozmowie podsumuję to jakby, ale będziemy zachęcać wszystkich widzów do tego, żeby podpisać tą petycję, rozesłać ją jak najszerzej i modlić się za tę sprawę, szczególnie w dniu, to jest 11, tak?
Tak, tak jak mówiłem, 11 to jest dokładnie za tydzień, w piątek, Matki Bożej z Lourdes i też ta strona jest też zredagowana w języku angielskim i niemieckim, tam wystarczy kliknąć na ikonkę w prawym górnym rogu, także można jak najbardziej przesłać do przyjaciół, znajomych w innych krajach. No, ja jestem tylko pretekstem, to po prostu to chodzi o wolność nas wszystkich, o wolność też, wolność naukową, bo proszę zauważyć, jest do więzienia ma iść trzech profesorów, czyli no, że to też jest cecha totalitarnego systemu, gdzie profesorów zamyka się w więzieniach za mówienie prawdy. Można zapytać, ile jeszcze profesorów ma być zamkniętych w więzieniu w Niemczech, w Unii Europejskiej, żeby no, większość zobaczyła, że zaczynamy żyć w totalitaryzmie, gdzie nie można, że naprawdę się idzie do więzienia jak w komunizmie. Zresztą genderyści są bardzo podobni jak komuniści. To widać, prawda? Jak już spieszą się do zamykania w więzieniach każdego, kto myśli inaczej, również profesora, który no, całe życie poświęcił szukaniu prawdy i no, jego zdanie jest oparte na kilkudziesięciu latach pracy, badania uczciwej, ale może właśnie dlatego jest dla nich niebezpieczny, dlatego powinien iść do więzienia.
Prawda jest największym wrogiem totalitaryzmu.
No właśnie, no, bo, no nasz Pan Jezus Chrystus jest prawdą. No, im bliżej Niego jesteśmy bliżej prawdy, a im dalej od Niego, to też dalej prawdy. Dlatego ja też zachęcam księdza Roto, żeby zamiast wsadzać nas do więzienia, żeby rozmawiał z nami, dyskutował. To byłoby lepsze. Ale no właśnie to zdjęcie przypomina, że no są sytuacje, w których no nie można się cofnąć. No, cofnięcie się byłoby zdradą Jezusa. No, no, nie mogę paść na kolana przed rzędem. No, nie mogę powiedzieć, że mafia jest dobra. Że, przecież jest wiele różnych mafii. To jest prosty mechanizm. Człowiek, który czyni zło, chętnie łączy się z innymi, którzy też czynią zło. No po pierwsze, żeby mógł bardziej bezkarnie to zło czynić, efektywniej, jeszcze więcej zarabiać kosztem innych. A po drugie, żeby się lepiej bronić i żeby karani byli nie członkowie mafii, ale ci, którzy się im sprzeciwiają. Dlatego mamy wiele różnych mafii. No, te słynne sycylijska, neapolitańska, Cosa Nostra, Camorra, ale też no, teraz wiemy, jak mafie właśnie rządzą w Meksyku. Zabijają tysiące ludzi. Mafie narkotykowe, mamy alkoholowe, budownicze, paliwowe, podatkowe, prostytucji, przemytnicze i tak dalej, no i także mafię lawendową. To jest no, zawsze ten sam sobie prosty mechanizm, że ludzie czyniący zło bardzo chętnie się łączą ze sobą, żeby je czynić tym bardziej skutecznie, więcej z tego zyskiwać i być jeszcze bardziej bezkarni i tym łatwiej niszczyć każdego, kto im się sprzeciwia. No ale no, ja nie mogę, no, jestem przekonany, że napisałem prawdę, że to jest bardzo ważna sprawa, no bo ta mafia niszczy nie tylko ludzi, nie tylko dopuszcza do molestowania i gwałcenia chłopców, kleryków, młodych mężczyzn, ale też chroni sprawców, zapewnia im bezkarność, no ale też ona z kościoła robi miejsce piekielne, Sodomy i Gomory. No, kościół powinien być przedsionkiem nieba. Tutaj powinniśmy niejako pomagać ludziom. No, to jest zresztą, jako księdza, moje najważniejsze zadanie to jest pomagać ludziom, żeby się dostali do nieba, żeby żyli w takiej wspólnocie z Bogiem, tak głębokiej tutaj, żeby ona była nierozerwalna, jak małżeństwo, żeby... Dlatego, żeby śmierć to było płynne przejście do nieba już po życiu z Bogiem tutaj i z ludźmi na ziemi. No ale jeżeli Kościół staje się przeciągiem piekła, gdzie rodzice będą się bać posłać chłopaka do zakrystii, do seminarium, bojąc się, że swojego syna, że tam może być molestowany i zgwałcony, no przecież to jest horror, no to wtedy my tracimy najlepsze powołania, no bo wtedy i ministranci, i lektorzy, i klerycy będą uciekać. Im więcej ta mafia będzie miała władzy, im bardziej będzie bezkarna w kościele, tym bardziej no, nie będzie porządnych księży, ministrantów. To tylko lawenda zostanie w końcu, no bo wszyscy nie uciekną, jak to się dzieje na Zachodzie. No ale wtedy będziemy mieli kościół nie rzymskokatolicki, tylko rzymskohomoseksualny. I to będzie tragedia dla Kościoła, ale też dla takich narodów jak Polska, które są związane z Kościołem. Jeżeli nasz Kościół przegnieje do cna, jeżeli stanie się miejscem Sodomy i Gomory, jeżeli tu już zupełnie będzie rządzić lawenda, no to stracimy wielką pomoc duchową. No, bo tylko tacy właśnie księża, którzy zakonnicy, którzy ukrywają swoje skłonności pod habitem czy sutanną, zostaną i nie uciekną. No i to będzie parodia Kościoła, to będzie miejsce Sodomy i Gomory. No, jak już na przykład w dużym części jest w Stanach Zjednoczonych. No, McCarrick to nie jest przypadek, to jest szczyt systemu. I też moją książkę napisałem, artykuł, no, żeby możliwie bronić nas, żeby nie doszło do takiego stanu, jak jest no, już w Ameryce. Też no, starałem się pomóc Niemcom w tym, ale jak widać tam już zastosowano środki radykalne. Już Niemcy są już na takim etapie rewolucji, że odmienne zdanie nie jest tolerowane. Już za odmienne zdanie trzeba iść do więzienia. No ale no, Niemcy zamordowali 3000 księży w czasie wojny. Maksymilian jest tylko jednym z 3000. W obozie Dachau pod Monachium, zresztą to jest tylko 30 kilometrów od parafii księdza Roto, gdzie on mieszka. Zresztą ja w sąsiedniej parafii w Monachium pomagałem, chociaż nigdy go nie spotkałem. On jakby siadł w samochód, to za pół godziny 30 kilometrów będzie w Dachau. Tam było 1900 polskich księży, połowę z nich zamordowali Niemcy. I tam na muzeum jest napisane, że kto nie chce pamiętać przeszłości, jest skazany, żeby jeszcze raz ją przeżyć. No, więc widać, że ksiądz Rotę, jak chwali się, wiele razy był w gorzelniach w Szkocji, tam organizuje pielgrzymki do tych gorzelni, gdzie oczywiście się degustuje i kupuje najlepsze, najdroższe gatunki whisky, ale nie widać, żeby chociaż raz był w Dachau, bo to no, widać, że jednak też te tendencje imperialne w Niemczech znowu odżywają po tym okresie jakby pieredyszki, takie jakby żałowania, pokuty Niemców, że no, poczynają sobie coraz śmielej Ale tutaj oczywiście są zagrożeniem dla nas politycznym, gospodarczym, że nas całkowicie zdominują, ale też ten przypadek, myślę, to jest opatrznościowy. Ja to widzę jakby taką bożą reżyserię, że to nam uświadamia, że oni też chcą nas podporządkować duchowo, że to jest taki imperializm niemiecki, nie tylko polityczny, gospodarczy, ale też duchowy, że tą rewolucję seksualną, którą robią sobie w kościele, oni chcą zrobić w całym kościele światowym. I właśnie ten mój proces no, może być takim ważnym dzwonkiem ostrzegawczym, alarmowym, co się dzieje w kościele niemieckim. I można, no po prostu uświadamia nam, że tam no niejako w skrócie można powiedzieć, że teologia niemiecka doszła do takiego upadku, tak się, bo ja kiedyś bardziej ceniłem tą teologię, no i dalej cenię wydania, ale wydaniu Ratzingera czy Millera, ale widać, że no ci profesorowie opłacani jest świetnie przez państwo z podatków, widać, że za bardzo to są urzędnikami państwowymi, że w ogóle kościół niemiecki za bardzo jest bardzo bogaty, ale jest też za bardzo urzędem, a za mało kościołem. No i jako urzędnicy oni się dopasowują nie do Pana Jezusa, nie do papieża, tylko do rządu niemieckiego. A rząd niemiecki uznał gender za swoją ideologię naczelną, no to oni też się podają gender. Więc to już jest właściwie teologia nie tyle katolicka, chrześcijańska, co genderowa. To co robią teologowie, biskupi niemieccy w większości, no to jest padnięcie na kolana przed gender. Całkowite podporządkowanie się gender od A do Z. No ale to jest koniec kościoła, to jest koniec chrześcijaństwa i myślę, że ten mój proces to no, pomaga wielu sobie uświadomić, że tak jak nie można było przyjąć reformacji czy innych złych idei płynących z Niemiec, bo tam wiele dobrych rzeczy powstało w Niemczech, ale też wiele złych, a szczególnie ideologicznych, tak nie można przyjąć tego poddania się gender. To jest po prostu samobójstwo chrześcijaństwa. I myślę, że mam nadzieję, że taki będzie, już jest, bo to widać zresztą, to już jest efekt tego procesu.
Księże profesorze, ja bym chciał bardzo księdzu podziękować za księdza postawę i za tą ofiarność w imieniu kościoła całego. Niech księdza profesora Pan Bóg błogosławi, dodaje sił w tej całej sytuacji. No i ja będę swoich widzów zachęcał do modlitwy za tą sprawę i do podpisywania w jak największej liczbie podpisów tej petycji, która będzie pod filmem.
Ja dziękuję, ale żeby tak, no właśnie, zawsze trzeba jednak dodać ducha. Jednak najważniejsze, co mam do powiedzenia, to trzymajmy się Pana Jezusa i Matki Bożej. To jest najważniejsze, cokolwiek by się nie działo. Też trzymajmy się razem, bo wtedy mam większe szanse przeżycia. Może taki przykład, bo akurat moja matka chrzestna niedawno była u papieża, tam wyszła nowa książka na jej temat, bo ona jako dziewczynka była więziona w Auschwitz, w obozie w baraku Mengele i była dzieckiem, która najdłużej tam przeżyła. Dlaczego? Bo jej własna matka z narażeniem życia przynosiła jej jakieś resztki jedzenia, które udało się zdobyć. Tam się czołgała po ziemi, żeby ją SS-mani nie zobaczyli i przynosiła takie resztki. A poza tym też matki, które urodziły dzieci w obozie i Niemcy te noworodki zabijali, także je topili w wiadrze. No one miały, pomimo tego głodu, miały trochę pokarmu w piersiach i one, ten pokarm, co im zostało, to je ściągały i na łyżeczce dawali mojej matce chrzestnej. I też pewnie dlatego przeżyła, no bo umarła z głodu. I to jest, to, że ona żyje i może świadczyć o tych czasach, no to można powiedzieć, jest owoc ofiarności jej matki, która no każdą taką wyprawą do jej baraku ryzykowała życia. Jednak się czołgała, szła, prawda? To i tych kobiet, które no nie popadały jakąś zupełną rozpacz, drętwotę, kiedy ich dzieci zamordowano, ale przynajmniej tymi resztkami pokarmu więźniarek karmiły moją matkę chrzestną. Dlatego przeżyła. Myślę, że to jest taki piękny znak, ile jednak jest w ludziach dobroci, poświęcenia nawet w najtrudniejszych warunkach i że to daje życie. Dzięki temu można przeżyć. Bez tego by moja matka chrzestna nie przeżyła. I myślę, że to jest wzór dla nas, który no, żyjemy w największym luksusie, bogactwie, jakie był w dziejach. No, wcześniej takie warunki, jak są powszechne w Europie, to mieli królowie, książęta, nawet nie mieli, bo nie mieli takiej opieki medycznej, nie mieli takich samochodów, samolotów. I my możemy, no, tak jak to często zdarzało się w przeszłości, w tym bogactwie, zgnić. No, po prostu postawić wygodę ponad zbawienie, ponad wszystko inne, ale to byłaby zdrada prawdy, rozumu, chrześcijaństwa. I myślę, że no to zdjęcie, ale też no ta sytuacja przypomina, że Bóg wymaga od nas wszystkiego i czasami każdego dnia mamy się starać maksymalnie, ale czasami jest to no, szczególnie widoczne i najważniejsze, cokolwiek by się nie działo, to trzymać się Boga, Maryi i innych ludzi wierzących, być we wspólnocie, bo my jesteśmy stworzeni do wspólnoty. Być we wspólnocie I wtedy mamy, no nie pewność, ale największą pewność, że szansę, że wygramy ostatecznie, to znaczy, że będziemy zbawieni. Nawet gdybyśmy tutaj musieli iść do więzienia, czy zostali zabici, co może się zdarzyć, co przecież tak tyle razy zdarzało się w Polsce, to i tak jest małe, no wobec tej ostatecznej wygranej. I w tym sobie nawzajem pomagajmy modlitwą, nawróceniem, którego każdy z nas potrzebuje, bo każdy potrzebuje pracy nad sobą, tak właśnie jak Pan apeluje, nawrócenia. I im bardziej nam to się uda, tym bardziej możemy pomóc innym i tym większą mamy szansę na ten ostateczny sukces wieczny. Nawet jakbyśmy tutaj na ziemi dużo przegrali z ręki wrogów Chrystusa, bo też trzeba pamiętać, że też oczekiwać, że jeżeli ci, którzy nienawidzą Chrystusa, no tym bardziej będą nienawidzieć tych, którzy są bliżej Chrystusa. Im bardziej ludzie są bliżej Chrystusa, niektórzy przynajmniej, to ci, którzy nienawidzą Chrystusa, no będą ich też nienawidzieć, aż do prześladowania, więzienia i zabijania. Więc nie dziwmy się, no tego należało oczekiwać. Ale no wobec Jezusa, Matki Bożej, to wszystko jest mało. A więc trzymajmy się Pana Jezusa, Matki Bożej, starajmy się ze wszystkich sił, a reszta będzie nam dodana. Szczęść Boże w tym.
Bóg zapłać. Księże Profesorze, dziękuję za czas i mam nadzieję, że za ponad tydzień będziemy mogli donieść o jednak pozytywnym zakończeniu tej sprawy.
No to nie wiadomo, ale trzeba robić, co się da.
Bóg zapłać.
Dziękuję za wszystko, za modlitwę, za podpisy. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Dziękuję. Bardzo proszę Was, kochani, o modlitwę za tę sprawę i o podpisanie petycji, która znajduje się pod filmem. Ksiądz profesor, mam nadzieję, odwiedzi nas ponownie po tej rozprawie i opowie o jej przebiegu oraz o wyniku. Natomiast z tego miejsca chciałbym powiedzieć o dużym moim uznaniu dla postawy księdza profesora, że w tak ważnym momencie no nie ugina się, bo może byłby jakiś sposób, żeby tam ułagodzić tych lawendowych panów z Niemiec. Natomiast postawa godna katolika. Trzeba stawać w prawdzie. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Proszę o podpisanie petycji i proszę o modlitwę za księdza profesora Dariusza Oko i za tę sprawę. I jeszcze raz proszę o to, żeby nie traktować tego jako jakaś opowieść science fiction. To dzieje się naprawdę, co na mnie robi dosyć duże wrażenie. Następne sprawki, jeżeli Pan Bóg pozwoli, już w przyszłym tygodniu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.